Jak się macie, Kościele? Niektórzy powiedzą dobrze, ale nie wszyscy. Bo czasami mamy trudne rzeczy, nas dotykają, czasami żyjemy w jakichś rozterkach i już niełatwo powiedzieć jest dobrze. Już niełatwo jest być tak. Chcielibyśmy, ale gdzieś nasze serce potrafi być rozdarte różnymi rzeczami. Dzisiejszy temat to stare musi odejść. Stare musi odejść. Maranata, przyjdź Panie. W Mateusza 22 rozdziale Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, od 35 wiersza czytamy takie słowa. A jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, Jezusa, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się zakon i prorocy. I otwórzmy Ewangelię Jana, 13 rozdział. 34 i 35 wiersz. Pan Jezus mówi takie słowa: Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I to są... Czasami możemy mieć takie rozterki i wewnętrzne rozdarcie i umysłu, szczególnie umysłu, jak to oddzielić. Jak to jest możliwe, że Panie Jezu, Ty mówisz, nowe przykazanie daję wam, abyście się miłowali, a przecież dopiero co sam powiedziałeś, że na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Więc jak to jest możliwe, że mam mówisz jedno, a tutaj jest napisane, że cały zakon opiera się na tym przykazaniu. I czasami możemy mieć takie myśli, gdzie jest ta różnica między tym, co mówi Pan Jezus, że to jest nowe przykazanie. Jednak stare, ale nowe. Stare, ale coś się zmieniło. I pytanie jest co? Jeżeli to jest tak ważne, że mówisz, że nowe, to jest zupełnie, to jest coś innego. I powinniśmy zwrócić uwagę na pewną różnicę. I chciałbym w jakiś sposób, chociaż w jakiejś części, może małej, może takiej bardzo małej, ale chciałbym pokazać różnicę, o czym Pan Jezus mówi. I otwórzmy pierwszą Księgę Królewską. Przeczytamy fragment z drugiego rozdziału, od wiersza pierwszego do 11. Strona 366. Pierwsza Księga Królewska, rozdział drugi, i przeczytamy od wiersza pierwszego do 11. A gdy się przybliżył czas zgonu Dawida, dał on jeszcze Salomonowi, swojemu synowi, takie rozkazy. Ja idę drogą całej ziemi, bądź tedy mocny i okaż się mężem. Przestrzegaj wiernie służby Pana, Boga swego i chodź Jego drogami. Przestrzegając Jego ustaw, Jego przykazań, Jego praw, Jego ustanowień, jakie są zapisane w zakonie mojżeszowym, aby ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił, wszystko dokądkolwiek się zwrócisz. Aby i Pan dotrzymał obietnicy, jaką mi dał, mówiąc, jeżeli synowie Twoi spełniać będą swoje obowiązki i postępować wobec mnie wiernie z całego swego serca i z całej swojej duszy, to nie braknie Ci potomka na tronie Izraela. Wiadomo Ci także, co mi uczynił Joab, syn Seruj, co uczynił dwom wodzom zastępów izraelskich, Abnerowi, synowi Nera, i Amasie, synowi Jetera, których zamordował i za krew przelaną na wojnie dokonał pomsty w czasie pokoju i krwią niewinną splamił swój pas, który nosił na swoich biodrach i sandały, które miał na swoich nogach. Postąpisz, jak ci mądrość twoja podyktuje, lecz nie dopuść, aby jego siwizna w pokoju zeszła do grobu. Synom Barzilaja i z Gileadu okazuj łaskę. Niechaj będą w gronie tych, którzy jadają u Twojego stołu. Gdyż tak podchodzili do mnie, gdy ja musiałem uchodzić przed Absalomem, Twoim bratem. Jest też u Ciebie Szymei, syn Gery, Benjamita z Bachurim. On złorzeczył mi dotkliwie w dniu, gdy uchodziłem do Mahanaim. Wprawdzie wyszedł mi na spotkanie nad Jordan i ja przysiągłem na Pana, nie każę Cię ściąć mieczem, lecz teraz Ty nie daruj mu tego, skoroś mąż mądry i zapewne będziesz wiedział, co masz z nim zrobić, aby jego siwizna zbroczona krwią stąpiła do grobu. Potem spoczął Dawid ze swoimi ojcami i został pochowany w mieście Dawida. 40 lat panował Dawid nad Izraelem. W Hebronie panował 7 lat, a w Jeruzalemie panował 33 lata. Zastanawiałem się dzisiaj, jak to będzie, kiedy będę miał się podzielić fragmentem, który zawiera bardzo dużo imion i one dość często się mogą gdzieś tam mylić. Jeśli chodzi o mnie, to bardzo często zapominam imiona ludzi, którzy gdzieś spotykam ich, tak? Nazwiska zapominam. Jest to takie u mnie bardzo częste. Ale mam nadzieję, że Bóg pomoże to, te moje słabości gdzieś tam przykryć, a skupimy się na tym, co rzeczywiście ten fragment mówi. Jest to taki dość szczególny czas, dlatego że Dawid mówi takie słowa. Zresztą jest komentarz w pierwszym wierszu. A gdy się przybliżył czas zgonu Dawida, dał on jeszcze Salomonowi, swojemu synowi, takie rozkazy. Ja idę drogą ziemi, bądź tedy mocny i okaż się mężem. Widzimy tutaj okres, w jakim ta rzecz miała miejsce. Było to przed śmiercią Dawida. I drugi wiersz jest bardzo ciekawy, bo on w sumie mówi coś takiego. Ja idę drogą całej ziemi, bądź tedy mocny i okaż się mężem. I kiedy myślimy, możemy myśleć o tym wierszu, to zastanawiam się, co to jest, że Dawid mówi, ja idę drogą całej ziemi. O czym on mówi? Dawid mówi, że idzie drogą wszystkich ludzi na ziemi. I jaka jest droga wszystkich ludzi na ziemi? Normalnie my jako ludzie idziemy do śmierci, tak? On mówił tu o śmierci tej fizycznej. On mówił, że to jest naturalny bieg. To jest naturalny bieg dlatego i on mówi, ja idę, mój czas jest bliski. Już muszę odejść z tego miejsca, z tej ziemi. I on był świadomy tego, że ten czas się zbliża. Ale powiedział coś do swojego syna, ale mówi, ale ty, to jest świetnie pokazane właśnie to, że ja idę drogą do śmierci, ale ty jeszcze masz rzeczy w życiu, które Pan chce, żeby zrobił. I jak wiemy, Saul był powołany przez Boga i Pan Bóg chciał, żeby on wybudował świątynię, tak? I stąd Dawid też mógł mówić o tym do swojego syna. Mówi, ale ty idź, bo Pan ma dla ciebie drogę. Ty musisz być mężny, ty musisz robić to, co należy do króla. I później wymienia tutaj, mówi, przestrzegaj wiernie służby Pana, Boga swego, chodź jego drogami, przestrzegając jego ustaw, jego przykazań, jego praw, jego ustanowień, jakie są zapisane w zakonie mojżeszowym. Czyli wspaniały kierunek pokazał swojemu synowi. Mówi, ten czas mojego życia się kończy, ale ty idź tą drogą, ty idź i rób to. I wymienia tutaj, mówi rzeczy, które ten jego syn miał czynić. I kiedy tak pomyślimy głębiej na temat tego fragmentu, to możemy zobaczyć, zresztą w Dziejach Apostolskich jest napisane takie słowo w drugim rozdziale, w 29 wierszu. Od 29 wiersza. Mężowie, bracia, wolno mi otwarcie mówić do was, o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twych pod nóżkiem stóp twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że Pan i Chrystus Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Jeszcze raz 29 wiersz i 30. Mężowie, bracia, wolno mi otwarcie mówić do was, o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego. Kiedy patrzymy się na ten wiersz z Księgi Królewskiej, to możemy widzieć, że tutaj jest coś więcej wypowiedziane, jeśli chodzi o samego Dawida, kiedy on zwraca się do swojego syna Salomona, że tak naprawdę, kiedy popatrzymy się na potomka, tego prawdziwego potomka, tego jedynego, w którym odwrócił się bieg ziemi, w którym zaczęło się życie w Jezusie Chrystusie, to właśnie możemy dostrzegać tutaj w tym miejscu tą wspaniałą, wspaniałą nadzieję tego, że kiedy przychodzi potomek, ten prawdziwy, nie ten, który umarł, nie ten Salomon, który był, ale przyszedł Jezus Chrystus w odpowiednim czasie i On odmienił, On przywrócił, zawrócił ludzi właśnie z tego kierunku pójścia ku śmierci. I to jest cudowna zapowiedź tego, że właśnie w Jezusie Chrystusie, właśnie w tym potomku, my możemy mieć nową nadzieję. Możemy mieć nadzieję tego, że nawet kiedy umrzemy tą fizyczną śmiercią, jesteśmy wzbudzeni do wspaniałego życia, że ten kierunek, który został naturalnie nadany tam w ogrodzie Eden do śmierci duchowej, został w Chrystusie odmieniony. I to jest jedno z wielkich błogosławieństw dla nas, że kiedy czytamy takie słowa, możemy widzieć rzeczy, które dotykały bezpośrednio tamtych czasów, dotykały samych ludzi, którzy żyli w tamtych czasach, ale możemy widzieć, że te fragmenty, one przechodzą ponad to, co tam się działo i że one dotykają nas, dotykają naszej teraźniejszości, dotykają tej doczesności, w której my żyjemy. Że to nie zatrzymało się tylko w tamtym miejscu, ale że te słowa, które są w Starym Testamencie, one prawdziwie żyją i prawdziwie są obecne w życiu ludu Bożego. I mamy tutaj bardzo ciekawe dwa spostrzeżenia Dawida. Czytamy w 5 wierszu i 6 takie słowa. Wiadomo ci także, co mi uczynił Joab, syn Seruji, co uczynił dwom wodzom zastępów izraelskich, Abnerowi, synowi Nera, i Amasie, synowi Jetera, których zamordował i za krew przelaną na wojnie dokonał pomsty w czasie pokoju i krwią niewinną splamił swój pas, który nosił na swoich biodrach i sandały, które miał na swoich nogach. Postąpisz, jak ci mądrość twoja podyktuje, lecz nie dopuść, aby jego siwizna w pokoju zeszła do grobu. Żebyśmy mogli zobaczyć, co tutaj się wydarzyło, żebyśmy mogli to spojrzeć na te wiersze, to dobrze jest się zatrzymać na tych osobach, na tym, co się wydarzyło, że Dawid ma takie myśli o tych ludziach. Co się wydarzyło, że Dawid przekazuje informację swojemu synowi, żeby jednak nie dopuścił, żeby siwizna tych ludzi w pokoju zeszła do grobu. Że jednak szukał tego, żeby w ich życiu nastąpił sąd, żeby Bóg dokonał sprawiedliwości, żeby Bóg wylał zapłatę, tak? I na tych ludzi, co dokonali. I chciałbym, żebyśmy przez chwilę przypatrzyli się tym ludziom. Mamy tutaj Abnera wymienionego i mamy Amasę. I ci ludzie zostali zamordowani. Ci ludzie zostali zamordowani. Kiedy patrzymy się na tą sytuację, to jest potrzeba, żebyśmy wrócili do księgi Samuela. Pójdźmy do drugiej księgi Samuela. Do drugiego rozdziału. I w drugim rozdziale, w 8 wierszu, mamy napisane, od 8 wiersza mamy napisane takie słowa. Lecz Abner, syn Nera, dowódca zastępu Saula, zabrał Iszboszeta, syna Saula, sprowadził go do Mahanaim i obwołał go królem. Gileadem, nad Aszerem, nad Jeruzalem, nad Efraimem, nad Beniaminem i nad całym Izraelem. Iszboszet, syn Saula, miał 40 lat, gdy został królem nad Izraelem, a królował 2 lata, lecz plemię Judy było za Dawidem. A czas panowania Dawida jako króla w Hebronie nad plemieniem Judy wynosił 7 lat i 6 miesięcy. I mamy tutaj sytuację, gdy Saul został już zabity, nie ma. I jest Abner, który obwołał Iszboszeta królem. I mamy tutaj sytuację, gdzie pojawiają się dwa obozy. Tak? Jeden obóz, który był tak jakby w linii Saula, gdzie królem jest Iszboszet, i tam Abner jest dowódcą tego wojska. I mamy drugi obóz, obóz Dawida. I w tym obozie Dawida jest dowódcą wojsk Joab. I czytaliśmy tam w tej królewskiej pierwszej, że właśnie ten dowódca wojsk Dawida, Joab, zamordował tego Abnera. Więc przypomnijmy sobie, w jakich okolicznościach się to stało. Mamy w drugim rozdziale dość obszerny zapis tego, że spotkały się te dwa obozy tych dwóch królów, którzy byli, Iszboszeta i Dawida. I była sytuacja taka, że powiedzieli jeden do drugiego, żeby ich żołnierze poharcowali, tak? No, harce to nam się mogą kojarzyć z tańcami, ale to nie były tańce. To była walka, tak? To było nawołanie do tego, żeby walczyli między sobą. I kiedy zaczęli walczyć jeden obóz z drugim, była taka sytuacja, gdzie Joaba brat Asael zaczął gonić tego Abnera i w którymś momencie Abner odwrócił się do tego Asaela, a Asael był bratem Joaba. I kiedy on się odwrócił do niego, powiedział: ty nie goń mnie, nie biegnij za mną, bo nie chciałbym ci krzywdy zrobić. Ale dalej zaczął uciekać, tak? I tak jakby go ostrzegał. I mówił Abner do tego Asaela: nie biegnij, weź sobie, skręć gdzieś w bok, tam jakiegoś innego żołnierza dopadnij, od niego zabierz tą zbroję i tak by najlepiej się zakończy. Abner mówił: nie chciałbym mieć później problemów, patrzeć się w oczy twojego brata Joaba, no bo jakbym cię zabił, jak ja się będę patrzył w oczy tego Joaba? I ostrzegał go, tak? Natomiast Asael był żołnierzem takim, widać, że nie odpuszczał sobie i dalej biegł w stronę za Abnerem. No i odwrócił się w końcu i zabił Asaela. Jest napisane, że zabił go. I to był moment, kiedy zginął Asael w czasie walki, tak? W czasie wojny, kiedy potykał się jeden obóz z drugim obozem. Natomiast w sercu Joaba, no, tam się zaczęło dziać. I możemy czytać w Słowie Bożym, że on w którymś momencie zabił tego Abnera. I to zabił go w taki podstępny sposób, dlatego że w którymś momencie Abner odwrócił się od obozu tego Iboszeta i poszedł do Dawida i zawarł z Dawidem pokój. Zawarł z Dawidem pokój i możemy czytać, że po prostu chciał się przyłączyć do Dawida. I Dawid przyjął go. Dawid powiedział: odejdź w pokoju, tak? Jesteśmy pogodzeni. No i była taka sytuacja, gdzie właśnie Joab nie zważał na to, co się działo, i zabił tego Abnera. I to była jedna sytuacja, w której no, zginął ktoś, kto nie powinien zginąć. I mamy drugą sytuację, gdzie Joab znowu dokonuje morderstwa. I jest to, dzieje się to na Amasie. Kiedy patrzymy się na Amasę, to możemy widzieć, że Amasa był dowódcą wojska Absaloma. Czyli mamy kolejny obóz, się włącza do naszej tej historii. Mamy obóz Iboszeta, mamy obóz Dawida. I tutaj w królestwie, w którym panował Dawid, no zostaje Dawid uciekinierem z powodu tego, że jego syn Absalom wchodzi do jako król. I po prostu Dawid ucieka. I Absalom jest napisane w 2 Samuela, 17 rozdziale. Druga Księga Samuela, 17 rozdział. Dwudziesty piąty wiersz. Absalom ustanowił wodzem wojsk w miejsce Joaba Amasę, tak? Czyli w tym królestwie, w którym wcześniej był Dawid i on ucieka razem z Joabem, no zostaje miejsce przy tym Absalomie i Absalom ustanawia Amasę swoim dowódcą. I Amasa jest tutaj dowódcą. I później mamy taką sytuację, gdzie ten Amasa zostaje przywołany przez Dawida. I Dawid wraca już z tej ucieczki przed swoim synem Absalomem po śmierci, tak, kiedy Absalom zawisł na drzewie, kiedy został zabity. To Dawid postanawia wrócić i objąć władzę nad tym królestwem. No i pozostaje Amasa, pozostaje dowódca wojsk, który był u Absaloma. I Dawid do niego mówi, ale przyjdź do mnie, a ja wezmę ciebie jako dowódcę zamiast Joaba. To są może takie suche fakty, ale one są bardzo ważne. To, co możemy widzieć w sercu Dawida, to, że pojawiła się jakaś gorycz, jakieś rzeczy, które sprawiły, że Dawid zaczął mieć odrazę do swojego dowódcy Joaba, tak? I właśnie możemy widzieć, co sprawiło, że Dawid właśnie miał takie myśli odnośnie swojego dowódcy Joaba. W 3 rozdziale 2 Księgi Samuela, 39 wierszu są napisane takie słowa. Ja jestem dziś jeszcze słaby, chociaż jestem namaszczonym królem. Ci mężowie zaś, synowie Serui, czyli mówi tutaj o swoim dowódcy Joabie, są potężniejsi ode mnie, niechaj Pan odpłaci temu, który zło czyni według jego złości. I on widzi tego swojego dowódcę, który stał się dowódcą i to jeszcze w taki sposób bardzo, bardzo ciekawy, gdyż Dawid powiedział kiedyś takie słowa, że jeśli ktoś tam wygra, to on zostanie naczelnikiem i hetmanem. Tak? I jest napisane i właśnie przedarł się Joab jako pierwszy i został tym wodzem, naczelnikiem i hetmanem. Więc nawet Dawid nie miał jakby takiej chęci do tego, żeby ustanowić Joaba swoim naczelnikiem, ale zadziało się to w takim dość przypadku. I widzimy tą to serce Dawida, który jakby pozostawia sprawy Bogu. Pozostawia sprawy Bogu, widzi Joaba, który źle uczynił, tak? Który zabił Abnera i powiedział właśnie takie słowa: niechaj Pan odpłaci temu, który zło czyni według jego złości. Czyli widzimy to serce takie odmienione, to serce takie inne, to serce miękkie, które miało tak naprawdę pokazywało, że Dawid zostawia tą sprawę Bogu, tak? Że nie chce się targnąć na jego życie, na tego Joaba, za to, że zabił tam innego, ale mówi: zostawiam to Panu, zostawiam to Panu. A jednak później czytamy takie słowa w tej pierwszej królewskiej, w 6 wierszu, gdzie mówi: postąpisz, jak ci mądrość twoja podyktuje, lecz nie dopuść, aby jego siwizna w pokoju zeszła do grobu. I to jest ciekawe, że z jednej strony Dawid ma takie serce oddające tą sprawę Bogu, a z drugiej strony, gdy już widzi, że jego życie dobiega końca, to co on mówi? To co mówi Dawid? Nie dopuść, żeby jego siwizna w pokoju zeszła do grobu. Widzimy, że jest coś w jego życiu, w jego sercu, co jest takie, gdzie nie ma odpuszczenia, gdzie jednak jest gotów i jest chętny do tego, żeby jednak chciałby, żeby ta sprawiedliwość jego dosięgła. I zresztą przy drugiej osobie, o której czytamy, Szymei, jest podobna rzecz. W 9 wierszu tego drugiego rozdziału pierwszej królewskiej czytamy: lecz teraz ty nie daruj mu tego, skoroś mąż mądry i zapewne będziesz wiedział, co masz z nim zrobić, aby jego siwizna zbroczona krwią stąpiła do grobu. Czyli jednak widzimy na początku to Boże serce, tak? To oddanie sprawy Bogu. Ale na końcu: ale pamiętaj! Trzeba sprzątnąć go, krótko mówiąc. Ale jednak chciałbym w życiu widzieć sprawiedliwość na tej osobie. Jednak chciałbym, żeby za to, co zrobił, dosięgła go zapłata. Chciałbym. I to jest właśnie ta droga, którą szli ludzie mimo tego wspaniałego serca w Starym Testamencie, która nie darzyła życiem. A jednak nowe przykazanie nam zostawił Pan Jezus. A jednak coś nowego nam przyniósł. I z jednej strony, kiedy myślimy o Dawidzie, to możemy pomyśleć, że w sumie jest cząstka prawdy, którą widać w życiu Dawida. Że zostawił tą sprawę swojemu potomkowi. I kiedy my spojrzymy na nasze życie, jeżeli widzimy niesprawiedliwość jakąś, która się dzieje, to powinniśmy to zostawić potomkowi, ale temu, który będzie sądził, Jezusowi Chrystusowi. I powinniśmy z jednej strony w ten sposób się patrzeć na tą historię, że są rzeczy, które powinniśmy zostawić Jezusowi Chrystusowi, żeby On to w swoim czasie osądził. A z drugiej strony możemy zobaczyć tą taką ludzką płaszczyznę Dawida, gdzie myśli o zapłacie, że to musi być zapłacone. Że oni muszą odpowiedzieć, że ten, kto dokonał złego czynu, musi ponieść zapłatę. A ja najchętniej bym chciał to widzieć. Do czego nas wzywa Słowo Boże? Do czego nas wzywa Słowo Boże, które przyszło w Duchu Chrystusowym? To jest coś nowe. To jest coś, co jest wspaniałe. Rzymian, 12 rozdział. Od 18 wiersza czytamy: jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zrzucasz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Najmilsi, nie mścicie się sami. I to jest wspaniałe, że możemy się patrzeć na tego Dawida, który był innym królem niż Saul. I miał to serce miękkie i widać w nim, że chciał, żeby to Bóg odpłacił. Nie chciał sam tego dokonać. Ale żebyśmy trwali dalej w tym sercu, tak? Żebyśmy jednak potrafili przejść do tego nowego przykazania. I przy końcu naszego życia, żebyśmy nie musieli mówić innym ludziom, ale dopilnuj, żeby tamten zapłacił za to. Ale dopilnuj, żeby on poniósł sprawiedliwość. Bo to nie jest życie w nowym duchu. To nie jest życie w Duchu Chrystusowym. Jeżeli Słowo Boże mówi zostawcie, to zostawmy. Zostawmy to Bogu. Poza tym, kiedy tak spojrzymy na kogoś i my byśmy chcieli odpłaty, będziemy żądać odpłaty od Boga, to może się okazać, że jesteśmy w wielkim konflikcie z Bogiem. Dlatego, że Bóg, ten człowiek załatwił już sprawę z Bogiem i zostało to wymazane na krzyżu. A my dalej możemy myśleć i trwać w tym, żeby być chętni tego, żeby ktoś zapłacił za to, żeby odpłacił. A jeżeli Chrystus mu wybaczył, to w jakiej sytuacji jesteśmy? Jeżeli zostało coś wybaczone. Szukajmy łaski Bożej, szukajmy tego, żebyśmy przynosili życie. Gdy ktoś zgrzeszył, i teraz wyczekujesz chwili, że zapłaci za swoją winę, żyjesz w starym. Żyjesz w starym. Jeśli mamy wybaczyć, to wybaczmy. I zostawmy to Bogu. Tym się Bóg zajmie. Nie pilnujmy tego, że to my musimy doprowadzić do końca. Zostawmy to potomkowi. Zostawmy to potomkowi, ten, który syn Dawida. I to jest właśnie rzecz, która powinna w naszych umysłach mocno przyświecać. Żebyśmy nie żyli w starym. Żebyśmy nie szukali zapłaty.
Jezus Chrystus zapłacił.
Oto nowe przykazanie daję wam. Chciałbym zachęcić nas wszystkich do tego, żebyśmy rzeczywiście szli tą drogą Jezusa Chrystusa, tą drogą potomka Dawidowego. Żebyśmy odwrócili od tego i nie dopilnowywali tego, czy ktoś ma zapłacić, czy nie, a raczej szukali, doprowadzali do tego, żeby ktoś sprawy regulował z Jezusem, żeby dążył do pokoju. Amen.